Na antenie Radia Maryja zapraszam na porady ekologa. Dzisiaj naszym gościem jest pan doktor inżynier Stanisław Flaga, ekspert do spraw rolnictwa ekologicznego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Bardzo serdecznie, panie doktorze, witam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. A tematem naszego spotkania są następujące słowa. Dostosowanie oferty gospodarstw ekologicznych do potrzeb społecznych. Tutaj tym chcemy się dzisiaj zająć. Panie doktorze, podczas rozmów z rolnikami ekologicznymi często słyszymy o trudnościach, na jakie napotykają oni w działalności małych gospodarstw ekologicznych. Pierwsze pytanie to, panie doktorze, ile takich gospodarstw jest u nas w kraju? Jaki to też i procent obszarów rolniczych właśnie wykorzystywany jest przez te gospodarstwa ekologiczne? I czy kiedyś uda się te trudności, o których wspominają rolnicy ekologicznie, pokonać? I co należy zrobić, by rolnictwo doszło do takiego poziomu rozwoju, jak chociażby na przykład w Austrii, gdzie grunty zajęte przez gospodarstwa ekologiczne stanowią około 20% powierzchni użytków rolnych?
No jest to bardzo dużo. Austria wiedzie prym w rozwoju gospodarstw ekologicznych, podobnie jak Niemcy. I u nas w ogóle mamy prawie 10 razy mniej tych użytków rolnych niż w Austrii. Należy zauważyć, że dopłaty do rolnictwa ekologicznego w Polsce są już na dość dobrym poziomie. Świadczy o tym chociażby duża liczba rolników ekologicznych, konwencjonalnych, którzy próbują swoich sił w rolnictwie ekologicznym i starają się uzyskać dopłaty tego rolnictwa. No, trzeba też wiedzieć, że większość naszych gospodarstw ekologicznych to podmioty małe. No i one nie są skazane na zagładę czy na taką wegetację, pod warunkiem, że będą obsługiwały troszkę inne segmenty rynku i w inny sposób docierały do klienta finalnego niż ci producenci duzi, bo mamy też duże gospodarstwa ekologiczne. Jeśli te małe będą konkurowały na tym samym rynku, na tym samym polu co większe, a te mają przecież duże zasoby ziemi i kapitału, znajdą się wówczas te małe w zamkniętym kole. Ci wielcy przy dużej podaży produkcji będą mogli pozwolić sobie na obniżenie cen, a to doprowadzi w końcu do wyrugowania z rynku tych podmiotów mniejszych. W gospodarce rynkowej jest tak, że nawet wówczas, gdy zakres tego interwencjonizmu państwowego jest znaczący, to właśnie efektywność ekonomiczna gospodarstw decyduje o ich bieżącej pozycji dochodowej, możliwościach akumulacji tych zasobów finansowych oraz przyszłości tych gospodarstw. Ogromnym mankamentem obecnie funkcjonującego systemu rolnictwa ekologicznego w Polsce jest niewystarczający poziom rozwoju przetwórni ekologicznych. Niedostateczna liczba przetwórni ogranicza między innymi możliwości sukcesywnego spływu gotówki do gospodarstw. W Niemczech przetwórni ekologicznych jest około 10 tysięcy. U nas to jest w zasadzie margines, który nie przekracza 1000 przetwórni. Dlatego obowiązkiem nas wszystkich jest doprowadzenie do sytuacji, kiedy będzie tych przetwórni więcej. Obowiązkiem każdego rolnika ekologicznego jest rozwijanie produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb konsumentów. Możemy powiedzieć, że te indywidualne potrzeby charakterystyczne dla wyodrębnionych grup nabywców tworzą tak zwane nisze rynkowe. Małe gospodarstwa rolne powinny ukierunkowywać się na ich obsługę. nie liczyć na to, że na dużym rynku znajdą się nabywcy ich produktów. Dla zobrazowania stanu rozwoju naszego rynku posłużę się przykładem, z jakim spotkałem się ponad 20 lat temu w Szwecji. Wtedy przy wizytowaniu grupy gospodarstw ekologicznych zaopatrujących wspólnie sklepy z żywnością ekologiczną, a nawet i sieci handlowe, moją uwagę przykuły ziemniaki, zwykłe ziemniaki. No nie były to zwykłe ziemniaki sprzedawane jako towar masowy, ale specjalnie przygotowane pod potrzeby klientów indywidualnych. Asortyment produktu tworzyły różnokolorowe opakowania o wadze 1, 3 i 5 kg, dostosowane do potrzeb małej i dużej rodziny oraz możliwości fizycznych kupującego. Te kolory wskazywały, dla jakiej grupy odbiorców są te ziemniaczki wskazane, i to ułatwiało wybór tych produktów. Na torbach rzucał się w oczy certyfikat gospodarstw, znak firmowy grupy, która produkowała te właśnie ziemniaczki. Szczególnie było podane miejsce produkcji oraz szczegółowy opis odmiany i wartości biologicznej produktu. Z czymś takim my się nie spotykamy w handlu u nas. Z opisu dowiedziałem się, że ziemniaki zawierają około 2% białka i mają dużo mikroelementów. Mogą wchodzić w skład różnego rodzaju produktów kulinarnych i naprawdę wzbogacać wiele potraw. Jak wiemy, odmiany o chniąszu białym i tak zwane sypkie łatwo się rozgotowują. Natomiast, no i wtedy oczywiście możemy je użyć na puree, a te o miąższu żółtym i zwięzłe szczególnie nadają się do sałatek i frytek. Ziemniaki jako produkty dietetyczne korzystnie wpływają na organizm przy wszelkiego rodzaju zatruciach, niesprawnościach i problemach gastrycznych. Na opakowaniu można też było wyczytać, że niektórym odmianom do ugotowania potrzeba kilka minut mniej niż innym, co no, jest bardzo ważne, ponieważ łączy się z większą oszczędnością energii. Albo że wskazane jest gotowanie pod ciśnieniem w takich naczyniach, które wytwarzają to ciśnienie, i to ciśnienie skraca okres tego gotowania. Moją uwagę zwróciła wtedy partia towaru, w której przez siatkę w oczkach mogłem zobaczyć ziemniaki otulone warstwą wilgotnego torfu. Jaka była rola tego torfu w tym opakowaniu z ziemniakami? No więc dzięki obecności torfu ziemniaki dały się dłużej przechowywać, gdyż nie traciły wilgoci i nie podlegały gniciu. Na torbie był podany bezpośredni kontakt do producenta i wskazano na możliwość indywidualnego dostarczania produktu. Naprawdę całe opakowanie było wykonane bardzo estetycznie i mogło się podobać. Jak wiemy, sercem rozwiniętego rynku są zawsze produkty wyspecjalizowane, dostosowane do potrzeb poszczególnych grup klientów, ich życzeń, upodobań, a nawet wymagań osób o określonym statusie czy filozofii życia. Przy ustalaniu grup konsumentów dla gospodarstw ekologicznych do dyspozycji mamy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Propozycja rynkowa dotycząca przeszłości może obejmować na przykład produkty żywnościowe powstałe z lokalnych odmian roślin uprawnych i ras zwierząt gospodarskich, czy potrawy regionalnej kuchni oparte na tradycyjnych przepisach. Znamy je jako produkty tradycyjne i specjalności regionalne. Do takich produktów przeszłości, może nieżywnościowych, należą elementy zdobnictwa charakterystycznego dla poszczególnych grup etnicznych. Na przykład bogato zdobione motywami roślinnymi balustrady, jakie spotykamy na przykład w Zakopanem, Trzy elementy zdobnictwa budynków, jakie spotykamy na kurpiach. Czyli oferta gospodarstw powinna być troszkę większa. Oferta dotycząca potrzeb obecnych to nie tylko dobrej jakości produkty żywnościowe, ale może to być także materiał nasienny roślin kwietnych, pozyskiwany z istniejących łąk półnaturalnych. Wśród oferowanych roślin mogą być dzikie gatunki czosnków. Mamy 10 własnych, rodzimych gatunków cząstków, które rosną na właśnie takich bogato ukwieconych łąkach. Oraz te rośliny, które wzbogacać mogą ogród, owady z nimi związane, w tym dzikie gatunki pszczół, jak i przydatne w ochronie roślin mszyczniki, gąsieniczniki i rączyce, czy owady zagrożone wyginięciem. Innowacyjne produkty ekologiczne przyszłości to z pewnością żywność dedykowana, określana jest czasem jako żywność funkcjonalna i specjalnego znaczenia medycznego. Na pierwsze miejsce wysuwają się tutaj produkty rolnicze o bardzo wysokiej zawartości składników bioaktywnych, pomocne w prawidłowym wzroście organizmu, leczeniu i ograniczaniu ryzyka chorób cywilizacyjnych, na przykład chorób dietozależnych i nowotworowych, czy żywieniowych czynników ryzyka chorób układu krążenia. Myślę, że możliwości rozwoju tych produktów w tych trzech podanych obszarach są dużo większe. To może w tej chwili tyle. Czy...
Panie doktorze, spoglądając również i na te treści, które pan artykułuje odnośnie żywności, ostatnio też mieliśmy na antenie Radia Maryja Telewizji Trwam audycję z panią profesor Bąk, Marianną Bąk, która mówiła na temat również i żywienia, w jaki sposób żywić się, w jaki sposób również korzystać z tych produktów. Czy zdaniem pana doktora mamy możliwość innego spojrzenia na odżywianie człowieka?
Sądzę, że musimy dokonać rewizji naszego myślenia o roli żywności w rozwoju człowieka. Nie sposób zaspokoić potrzeb wszystkich grup konsumentów jednakową żywnością. Należy mieć na uwadze żywność dla osób chorych na celiakię, dla których wskazane są produkty zbożowe zawierające gluten, ale także żywność dla pacjentów po przebytych operacjach nowotworowych. U nich żywność powinna wzmacniać odporność organizmu. Nie sposób też jednakowo odżywiać na przykład kobiet w ciąży i laktacji, dzieci i młodzieży w okresie intensywnego wzrostu i pokwitania, a także rekonwalescentów, alergików czy też osoby borykające się z problemami gastrycznymi. W określaniu grup konsumentów żywności należy mieć na uwadze także kobiece czy męskie hormony występujące w roślinach, czyli możliwość wytwarzania żywności o większej zawartości fitoestrogenów przydatnych w łagodnym przechodzeniu meno- i andrenopauzy. Grup, które oczekują na żywność dedykowaną, jest bardzo dużo. Oczywiście te obszary, które tutaj zasygnalizowałem i te wskazane działania są trudne do zrealizowania przez pojedynczego rolnika. Dlatego powinny być one przedmiotem starań zarówno instytucji państwowych, placówek naukowych, jak i służb doradczych i grup rolników. Chcę tutaj zwrócić uwagę, mocną uwagę na możliwość, na pomoc gospodarstw agroturystycznych, które mając większy kontakt ze społeczeństwem, mogą być pomocne właśnie w udrożnieniu tego systemu sprzedaży produktów ekologicznych. Szczególnie to ich właściciele powinni posiadać wiedzę na temat szerokiej oferty rolniczej regionów. Powinni wiedzieć, gdzie można nabyć na przykład tuszki gołębia rysia polskiego, gdzie wytwarza, kto wytwarza detale zdobnicze charakterystyczne dla danej grupy etnicznej, gdzie znajdują się stanowiska archeologiczne i w których gospodarstwach można zobaczyć stare odmiany zbóż z neolitu i nabyć na przykład wypieczony z nich chleb. Oczywiście gospodarstwa agroturystyczne będą bardzo pomocne i powinny być bardziej aktywne w tym obszarze właśnie rozwoju rynku żywności ekologicznej. No ale myślę, że to wymaga specjalnego potraktowania ten moment, kiedy mamy produkty rolnicze w gospodarstwie i w zamyśle klienta, który oczekuje na bardzo zróżnicowane produkty. Czyli myślę, że w jednej z kolejnych audycji omówimy ten obszar właśnie sposobów dotarcia produktów ekologicznych do konsumentów finalnych. Chciałem tutaj zwrócić uwagę na to, że my analizując sposoby współpracy, metody współpracy gospodarstw, sposoby dotarcia produktów ekologicznych do klienta, analizujemy też środowisko przyrodnicze, gdzie mamy przykłady współpracy, jak wygląda ta współpraca między poszczególnymi osobnikami i jakie są efekty tej współpracy. W sposobach dostosowywania się gospodarstw ekologicznych do rynku daleko odbiegamy od tych biologicznych strategii rozwoju i strategii osiągania sukcesu, jakie wykształciły chociażby rośliny zielne. Miarą tego sukcesu jest na pewno ich trwałość w środowisku naturalnym. Podam tutaj dwa przykłady takich przystosowań. Pierwszy rodzaj przystosowań reprezentuje śmiałek darniowy, trawa zbitokępkowa, która tworzy bardzo zbite i trudne do spenetrowania z zewnątrz karpy. Roślina ta jest zdolna do wytwarzania dziesiątek tysięcy drobnych nasion, czyli powiedzielibyśmy, że na rynku są to produkty, które są pod względem genetycznym nieco zróżnicowane i zdolne do zajmowania nowych nisz rozwojowych w zmieniającym się środowisku. Czyli wynika z tego wniosek, że gospodarstwa ekologiczne nie powinny operować tylko jednym czy dwoma produktami, ale powinny tych produktów mieć więcej, dostosowanych do różnych grup klientów. Możemy właśnie w przypadku tego śmiałka powiedzieć, że ma on bardzo silne centrum decyzyjne, niedostępne, zdolne do obrony przed penetracją z zewnątrz i nowe pomysły chronione patentami. Inaczej zachowuje się podagrycznik pospolity i pesz. Rośliny te swoimi rozłogami doskonale penetrują środowisko wokół siebie, ale też same poddają się penetracji. Nie przeszkadza im to, że korzenie innych roślin rozwijają się w glebie wokół nich. Liczy się u nich stała zdolność do penetracji otoczenia i wykorzystywania wszelkich jego zasobów, nawet małych zasobów. Duża część roślin, około 80%, osiąga sukces w środowisku naturalnym przez wchodzenie w układy ze wzmacniającymi partnerami. Przykładem takiej współpracy są rośliny tworzące związek z niepatogenicznymi i wysoce wyspecjalizowanymi grzybami mikoryzowymi. Jak wiemy, symbioza między korzeniami roślin a właśnie tymi specyficznymi gatunkami grzybów przynosi obu partnerom wiele korzyści. Grzyb pobiera od rośliny zapłatę w postaci 10 do 20% produktów fotosyntezy. Przede wszystkim są to węglowodany, aminokwasy i inne substancje stymulujące rozwój grzybni. No ale też ta roślina uzyskuje dużo. Do najważniejszych korzyści uzyskiwanych przez rośliny należy zwiększenie ponad 600-krotnie powierzchni chłonnej korzeni, bardziej efektywne pobieranie składników odżywczych z gleby oraz zwiększenie odporności na czynniki stresowe i patogeny. jeśli byśmy to przełożyli na współpracę partnerów na rynku żywności ekologicznej, to myślę, że tych korzyści po obu stronach dobranych partnerów byłoby bardzo dużo. Niektóre rośliny nie wchodzą w tak ścisły związek z partnerami, jaki obserwujemy w przypadku mikoryzy, ale wystarcza im jedynie ich podpora. Przykładem roślin o takim sposobie egzystencji jest na przykład winorośl, powojnik czy chmiel. Możemy więc powiedzieć, że współpraca na rynku żywności dwóch lub wielu partnerów wzajemnie się wspierających, bez oczywiście chęci dominacji i podporządkowania sobie jednego z nich, pozwoliłaby na pełniejsze rozpoznanie otoczenia rynkowego gospodarstw i ułatwienie dostępu do konsumenta finalnego. Myślę, że ta wykładnia zagadnienia, ale też spojrzenie, jak w środowisku naturalnym występuje ta współpraca partnerów, coś wnosi do dyskusji w ogóle o w rozwoju rynku.
Serdecznie dziękujemy, panie doktorze, za przedstawienie tego tematu. Pan doktor inżynier Stanisław Flaga, ekspert do spraw rolnictwa ekologicznego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, naszym gościem podczas porad ekologa. Temat dostosowania ofert gospodarstw ekologicznych do potrzeb społecznych. Zapraszam naszych radiosłuchaczy do współtworzenia czasu spotkania. Numery kontaktowe 56 655 23 55 z Polski Północnej, z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 oraz dwa numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Porady ekologa na antenie Radia Maria. Bardzo proszę, halo.
Tak. Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam pana ekologa, pozdrawiam wszystkich, życzenia składając bożonarodzeniowe, żeby to już tak było, bo nie można się dodzwonić. Ale tak chciałam panie, nie wiem, panie profesorze, czy panie doktorze, ekologu, właśnie się zapytać, jaka jest różnica, to znaczy się różnica w chlebie pieczonym. W różnych stronach są różne, ja się spotkam jeżdżąc nad morze, między Zoje, czy kiedyś koło Brzebuku, że na przykład w Netto nie spotkałam chleba wiejskiego. W sklepie oczywiście, tak samo złocistego z nasionami i to jest bardzo dobry chleb na naturalnym kwasie. U nas jest oczywiście, mówię z Bielawy oczywiście, Dolnośląskie i to jest chleb, który jest na naturalnym kwasie i oczywiście długo może być, folię można lekko ściągnąć. Drugie jeszcze u nas jest taki sklep, gdzie jest też na naturalnym kwasie do sklepu sprowadzony chleb właśnie wypiekany w piecach. Tak jest na afisz na sklepie. I co chciałam powiedzieć, najważniejszy, ważny jest oczywiście ten chleb, bo ja opiekowałam się długo przez PCK, później prywatnie z taką panią i ona mnie właśnie tak tak nauczyła, że chleb to jest najważniejszy produkt, ale dlaczego? Bo on dodaje siły. I właśnie jak się dobrego chleba zje, nawet wyczuła nieraz, czy kupił córka jej zły, to właśnie ten chleb jest siłą, daje siły, tak jak pan powiedział, ziemniaki są dobre. No chciałam powiedzieć, jaka jest różnica, nawet w orkiszowym chlebie też źle robią, bo po dwóch, trzech dniach nawet na drugi dzień zdejmie się poli, no nie powinno się zrobić taka glina, nie glina. Powiem szczerze, a orkisz jest taki dobry w ogóle, że mnie zmodyfikuje się, ja się uczyłam na ekologii. No dziękuję bardzo, pozdrawiam i właśnie o tym najważniejszym chlebie, gdzie to jest to najważniejsze.
Dziękujemy
dla
pani.
Życia i funkcjonowania, zwłaszcza starszych osób. Pozdrawiam wszystkich.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Panie doktorze, bardzo proszę.
Rzeczywiście chleb jest naszym podstawowym pożywieniem i powinien być bardzo bogaty w różnego rodzaju związki. Szczególnie cenny jest chleb z dawnych odmian, myślę tutaj o pszenicy płaskórce, samoprzy, orkiszu, ale też dobry jest chleb z pszenicy zwyczajnej, byleby był właśnie wytworem rolnictwa ekologicznego, bo wówczas chleb taki zawiera bardzo wiele mikroelementów i to takich substancji stabilizujących nasz przewód pokarmowy. No, przypominam sobie, że u nas w domu rodzinnym chleb był wypiekany raz w tygodniu, w piątek i służył nam przez cały następny tydzień. Był to chleb, który nie tracił wilgoci, nie pleśniał, bardzo dobrze się utrzymywał. Był smaczny przez cały ten okres. Myślę, że dzisiaj mamy, jeśli chodzi o te produkty regionalne i tradycyjne, bardzo dużo takich przepisów lokalnych, które są bardzo cenne i warto byśmy utrzymywali tego rodzaju produkty i stawiali je na pierwszym miejscu. Czasem mam do czynienia z chlebem kupowanym w tych sieciach handlowych, no ale prawdę powiedziawszy, to jest nie do zjedzenia. Bez smaku, nawet jeśli są te produkty podane w taki sposób, że zachęcają swoją nazwą, chleb na kapuście, czy tam z innymi, powiedzmy, dodatkami, one mają dużo mniejszą wartość, ponieważ ten wkład podstawowy do chleba no, jest inny. On ma właśnie tą małą wartość biologiczną. Dlatego powinniśmy się kierować właśnie tymi lokalnymi przepisami, dobrymi odmianami, no i korzystać z tego dorobku kulturowego, jaki mamy.
O czym mówi nasz gość, pan doktor inżynier Stanisław Flaga, ekspert do spraw rolnictwa ekologicznego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Panie doktorze, serdecznie dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie.
Bóg zapłać, szczęść Boże.
Z Panem Bogiem, Bóg zapłać. To był czas porad ekologa na antenie Radia Maryja.